Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Adwent, czyli przyjście Jezusa, ono się dokonało 2000 lat temu, ale każdy, kto tego doświadczył, to wie, że On ciągle przychodzi i że można Go teraz zaprosić.
I dziś przychodzi po to, żeby nas postawić w prawdzie, żebyśmy umieli przed Nim stanąć jako Jego dzieci, które potrzebują Jego obecności, które potrzebują, żeby On nas poprowadził na to spotkanie z Nim przychodzącym na końcu świata.
No właśnie, życia. Prawda, kto się boi tego słowa, niech nie słucha, a może właśnie niech słucha. Zaczynamy od księgi proroka Izajasza, który mówił prawdę i nie bał się. Czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 11, wersy od 1 do 10.
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika. Tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą i ciele, i lew pasie będą z połem. I mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze. Bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do Niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce Jego spoczynku.
Ta wizja świata, w którym nie będzie przemocy, zła, nienawiści, pogardy, jest tak piękna. Żeby ona się urzeczywistniła, to wcześniej musi przyjść ktoś, kto po prostu będzie mówił prawdę. To jest nasz wstęp do raju.
I ta prawda przyszła do nas w osobie Jezusa Chrystusa, który sam o sobie mówi, że jestem prawdą, jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. To jest niesamowite, ponieważ ta prawda jest umieszczona między drogą i życiem. Idziemy do życia drogą prawdy, drogą uznania natury mojego istnienia tutaj na ziemi, uznania planu, który Pan Bóg ma wobec mnie, uznania zwierzchności Boga nade mną, uznania też tego, że On jest autorytetem, On jest prawodawcą i poddania się temu Jego panowaniu. A to oznacza także odwrócenia się od tego wszystkiego, co temu Jego panowaniu w moim życiu zaprzecza. Jezus powiedział w pewnym momencie: poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I to jest właśnie to, do czego nas, może w szczególny sposób dzisiaj, w tą drugą niedzielę Adwentu, pragnie zaprosić Jezus przez tą całą dzisiejszą liturgię słowa. Bóg daje nam to słowo, które nazywa rzeczy po imieniu.
Ja myślę, że często mamy takie wrażenie, że sami siebie nie rozumiemy i takie pragnienie, żeby ktoś nas ponazywał. Żeby ktoś nam te zagadki wewnętrzne, zawijasy, męczące często, niepokojące, porozjaśniał. To Jezus. On może to zrobić.
Tak, żeby ktoś nam też nas ponazywał, ponazywał też wszystko to, co się wokół nas dzieje na nowo, żeby przywrócił słowom ich prawdziwą treść i prawdziwą wartość, żeby nam przypomniał prawdziwą definicję tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje, za czym gonimy, do czego dążymy. Dzisiaj tendencje tego świata są takie, żeby wszystko przedefiniować. Przedefiniować prawdę, przedefiniować małżeństwo, przedefiniować miłość, przedefiniować rodzinę, przedefiniować płciowość człowieka, przedefiniować jego godność.
Wolność.
Przedefiniować wolność, tak. I problem jest w tym, że tendencje tego świata są absolutnie zakłamane, że ten, który stoi za tymi nowymi tendencjami, za tymi nowymi definicjami, to jest po prostu ojciec kłamstwa. To jest ojciec kłamstwa. I tak bardzo żeśmy mocno weszli w dialog z nim, tak bardzo mocno żeśmy się zaangażowali w to odkrycie czegoś, co niby miałoby nam dać wolność prawdziwą, nowe spojrzenie i zapanowanie nad wszelkim chaosem w naszym życiu, żeśmy się w tym chaosie i bagnie pogrążyli już po dziurki w nosie. I tak żeśmy się nim pogubili, że sami już nie wiemy w ogóle kim jesteśmy, ani dokąd zmierzamy, ani czego chcemy. Potrzebujemy Jezusa, który wszystko na nowo w naszym życiu poustawia, który zdemaskuje zło i zdemaskuje kłamstwo w naszym myśleniu, w naszym działaniu, w naszym życiu, w naszej mowie. I jeżeli pozwolimy mu na to, żeby on to kłamstwo zdemaskował i pozwolimy postawić się w świetle prawdy, to odzyskamy fundament, na którym możemy budować życie, które mnie będzie prowadziło do Jezusa, do Królestwa.
Cóż to jest prawda, to powiedział Piłat, który skazał Jezusa na śmierć. A mógł wybrać inaczej, a miał prawdę przed sobą. To jest może dramat naszego życia, że wiemy, co jest prawdą często, ale z pewnych powodów wybieramy inaczej.
Więc dziś jest czas właściwego wyboru. Oczywiście, że wybieramy różny sposób. I jesteśmy wolni, w związku z powyższym jesteśmy także zdolni do tego, żeby zacząć wybierać to, co dobre. Bo tak naprawdę wolność polega nie na wybieraniu tego, na co mam ochotę i robieniu tego, co chcę. Ale wolność prawdziwa polega na tym, żeby umieć wybrać to, co jest najlepsze, to, co jest dobre, a w ostatecznym rozrachunku wybrać Boga jako najwyższe dobro. I teraz, jeżeli pozwolę sobie w swojej wolności stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, ja pogubiłem się w moim życiu, ja już nie wiem, co jest dobre, co jest złe, nie wiem, gdzie jest światło, gdzie jest ciemność, nie wiem, gdzie jest wolność, a gdzie jest niewola, nie wiem, co to jest miłość, a co to jest ta namiętność, to pożądanie. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję, żebyś mi to rozjaśnił, chcę, żebyś mnie poprowadził. Chcę, żebyś ukazał prawdę o mnie, tą dwojaką prawdę, prawdę o tym, kim jestem w Twoich oczach i też kim jestem, kiedy Ciebie odrzucam, kiedy żyję w kłamstwie.
Między prawdą, sprawiedliwością a pokojem, tutaj w tym czytaniu to widać, jest w zasadzie pewna ciągłość, kiedy zaczyna się nazywać świat takim, jakim jest. Z perspektywy Bożej, z perspektywy miłości, godności i stworzenia, to nagle pryska i pęka zło. Nienawiść. Jest napisane nawet, ba, niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze. Możemy naprawdę przejść jakąś niesłychaną metamorfozę, jeśli tylko damy sobie powiedzieć tę prawdę. Przyjmiemy ją.
Myślę, że bardzo wielu z nas gdzieś tam już tego też troszeczkę doświadczyło. I być może nawet dajemy takie piękne świadectwa, jak się zmieniło nasze życie, zmieniły się nasze relacje w rodzinie, zmieniło się nasze funkcjonowanie, prawda, w gronie przyjaciół, w gronie pracy, ludzi w gronie tych, z którymi współpracujemy na co dzień, kiedy pozwoliłem, żeby Jezus pokazał mi prawdę, kiedy tą prawdę przyjmuję do swojego życia. I to jest piękny dar. I to jest piękny dar, ponieważ w ostateczności ten czasy mesjańskie pokoju, no to jest coś, co jest oczekuje nas już w wieczności, ale przecież to właśnie, co mówiliśmy już nieraz, zbawienie się zaczyna tutaj. To tutaj Jezus chce przemienić moje życie, moją codzienność. To tutaj chce czynić królestwo swoje we mnie, w moim domu, w moim środowisku. Ale drogą do tego jest właśnie uznanie prawdy.
Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła Apostoła we fragmencie jego listu do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 15, wersy od 4 do 9.
Bracia, to, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem, Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będą cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.
W tych słowach świętego Pawła, które mówią i o Starym Testamencie przecież, o spuściźnie Izraela, i mówią o Jezusie, pokazana jest piękna i mocna prawda. Stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga. Chrystus, Bóg, stał się sługą. To jest prawda. Dla nas droga do zbawienia. Gdyby tak się nie stało, to...
Właśnie, gdy sięgniemy sobie tam jeden, dwa wersety wcześniej w tym fragmencie listu do Rzymian, to zobaczymy takie słowa, że Jezus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. Nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. Jezus nie przyszedł na ten świat po to, żeby szukać siebie w tym świecie, ale odszukać człowieka jako dziecko Boże w tym świecie i przywrócić mu tą godność dziecka Bożego. I dlatego staje się sługą. Gdyby wszystko podporządkowuje w swoim życiu woli Ojca, właśnie, a wolą Ojca jest przywrócić nam utraconą godność, wydobyć nas z mroków tego świata, postawić nas w prawdzie, tej fundamentalnej prawdzie, że żeśmy zostali stworzeni dla Boga, przez Niego, dla relacji z Nim, dla wieczności z Nim, dla szczęścia z Nim, które nie przemija. I żeby do tego szczęścia móc dojść, żeby na tą drogę z powrotem wejść, potrzeba być wydobytym z tych ciemności, prawda? Ale to z tych ciemności jestem wydobyty przez postawienie mnie w prawdzie. I tutaj mocno podkreśla święty Paweł, że ta prawda polega też na tym, że my potrzebujemy siebie nawzajem, żeby móc w tej prawdzie dojrzewać. Potrzebujemy wspólnoty. Potrzebujemy tutaj naśladować Jezusa Chrystusa, który stał się sługą, naszym sługą. I my nawzajem mamy również stawać się sługami dla siebie nawzajem, sługami prawdy. Prawdy wypowiadanej w miłości. Prawdy, która nie będzie przybijała, dobijała, ale prawdy, która będzie nas podnosiła, wydobywała, wyciągała nas z tego, co jest w nas, co jest naszym smutkiem, naszą śmiercią, naszą ciemnością, naszą bezradnością. Właśnie Jezus przyszedł po to, żeby nas wydobyć, wyciągnąć, a nie dobić. I to jest bardzo mocne. Jesteśmy w Kościele jako wspólnota ludzi, którzy mają się nawzajem dźwigać i jak Jezus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, tak każdy z nas jest wezwany do tego, żeby nie szukać tego, co jest dogodne dla mnie, ale zobaczyć, co może być dogodne dla drugiego człowieka. A na pewno dogodne dla Niego jest to, żebym Go przyjął, żebym Go zaakceptował, żebym Go podniósł i żebym Go jakoś do Pana Jezusa przyprowadził, żebym Mu powiedział też o Panu Jezusie, który pragnie Mu pomóc, tak jak pomógł mi. Więc ta wspólnota służy temu, żebyśmy nawzajem się wspierali. Czasami ja mam gorszy czas, czasami ktoś inny ma gorszy czas, a ja mam żywić te same uczucia do siebie i prowadzić swoje życie w taki sposób, żeby coraz więcej w nim było uwielbienia i żebyśmy uwielbiali Boga razem, to co tutaj święty Paweł pisze. I przygarniać siebie nawzajem, przygarniać siebie tak, jak Jezus mnie przygarnął.
Mówimy dziś o prawdzie. Czym jest ta prawda?
Prawdą jest Jezus, a więc wzór dla całego naszego życia, taki punkt odniesienia do wszystkich naszych relacji, do sposobu przeżywania mojego życia. Chodzi o to, żebym próbował żyć tutaj na tym świecie, patrząc się na ten cały świat oczami Jezusa i naśladując Jezusa. Skoro On stał się sługą, ja mam być sługą. skoro On stał się ofiarą dla naszego zbawienia, ja też mam ofiarować swoje życie i Jezusowi, i drugiemu człowiekowi. Jezus jako prawda to jest punkt odniesienia dla moich wyborów, które podejmuję w życiu, dla sposobów realizowania wolności, bo wiele wzorców mamy w tym świecie, wiele pomysłów, wiele definicji, tak już to zostało dzisiaj powiedziane, a Jezus wszystko już bardzo, bardzo dawno zdefiniował u samego początku i chodzi tylko o to, żeby teraz do Niego wszystko odnosić, stawiając Go na pierwszym miejscu w swoim życiu i kiedy podejmuję to życie, podejmuję drogę z Jezusem, to zawsze mam w sercu pytanie, Panie, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Jak Ty byś postąpił w danych okolicznościach mojego życia? W jaki sposób ja powinienem wyjść? Jak się zachować? Jak postąpić? Jak odpowiedzieć? Prawdą, właśnie, poznacie prawdę. Prawda was wyzwoli. Poznacie Jezusa, Jezus was wyzwoli. Wyzwoli was z wszelkiego błędu. Wyzwoli was z wszelkiego zakłamania. Wyzwoli was także z wszelkiego lęku. Wyzwoli was z jednej strony od zła, ale także wyzwoli, czas uwolni was do realizowania tego, co dobre. Do realizowania w pełni swojego człowieczeństwa. Do realizowania w pełni swojego powołania do świętości. Jestem uwolniony przez prawdę, którą jest Jezus, od konieczności postępowania według norm tego świata, od konieczności dokonywania złych wyborów, od konieczności życia w grzechu. Jezus wyzwalając mnie, uczynił mnie zdolnym do tego, by moje życie było coraz bardziej podobne do Jego życia.
Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, daje życie i wskazuje drogę. Koniec tego dzisiejszego czytania jest taki: dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Śpiewając cześć Twojemu imieniu, mam odwagę iść do pogan. Wyjść ze swojego własnego, ja wiem, wyobrażenia świata, własnych perspektyw, przekraczać granice. Mam odwagę.
Bo uwielbiając Pana Boga we wszystkim tym, co się dzieje w moim życiu, tak naprawdę sprzeciwiam się sposobowi panowania tego świata nade mną. Daję Mu pierwszeństwo. Mówię, wszystko jest w Twoich rękach. Moje cierpienie, moje słabości, moje niedogodności, wszystko jest w Twoich rękach. Uwielbiam Ciebie w tym, co się dzieje w moim życiu. I to jest piękne, dlatego że my bardzo często postępujemy inaczej. Narzekamy, przeklinamy swój los, przeklinamy okoliczności życia, przeklinamy ludzi, którzy są nie tacy, jak byśmy chcieli. A Bóg nas zachęca do tego, byśmy błogosławili, byśmy uwielbiali Go. I to uwielbienie jest tak naprawdę zapraszaniem Boga do tej rzeczywistości jeszcze mocniejszym. I to uwielbienie Pana Boga w tej rzeczywistości pogańskiej tego świata sprawia, że to staje się przemienione, że tego pogaństwa jest we mnie i wokół mnie coraz mniej.
Oddawanie czci między poganami kojarzy mi się też z taką sytuacją, w której na przykład, można powiedzieć, pracujemy, czy jesteśmy, przebywamy, czy to w rodzinie, czy gdzieś, ja wiem, w pracy, w jakiejś korporacji, diametralnie innej rzeczywistości, niż my sami ją przeżywamy. I będąc na przykład tam, nie mam pretensji do tego, żeby wszyscy myśleli i mówili tak, jak ja uważam. Nie wchodzę w spory, cieszę się życiem, szanuję innych tak, jak ja potrafię, mówię prawdę, ale nie jestem... Nie idę na krucjatę. Chwalę Pana w swoim życiu. I to jest mocna ewangelizacja. Być może najmocniejsza, bo ewangelizuje postawą.
I rodzi się taka postawa we mnie jako pewna konsekwencja oddania swojego życia Jezusowi, postawienie Go na pierwszym miejscu. Że rzeczywiście daje Mu się poprowadzić tam, gdzie jestem, w tych okolicznościach życia, w których żyję. I skupiam się nie na tym, co się dzieje wokół mnie, tylko skupiam się na Jezusie. I rzeczywiście to jest coś niesamowitego, dlatego że wyróżnia mnie to niewątpliwie wokół spośród mojego otoczenia, a zarazem nie czyni mnie człowiekiem osądzającym to otoczenie, tylko czyni mnie człowiekiem radosnym ze względu na to, że mam to przekonanie, że wszystko, co robię, jest poddane Jezusowi, że On na tym wszystkim ma kontrolę. Ja tą moją kontrolę oddałem, więc ufam, że wszystko, co się dzieje, to Bóg tak przeprowadzi, że będzie to służyło i mojemu dobru, i Jego królestwu, i dobru tych wszystkich, wśród których żyję. Że Jezus potrzebuje takich trochę radosnych dawców w nas odnaleźć, czy wydobyć z nas tych radosnych dawców, żebyśmy dawali swoje życie Jemu na służbę, bo w ten sposób będziemy także to życie dawali innym i to królestwo Jego będzie się rozszerzało wokół nas.
A o Jego królestwie jeszcze za chwilę porozmawiamy, czytając fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 3, wersy od 1 do 12.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany koło bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On z was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wijadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Skoro dziś zajmujemy się prawdą, no to spójrzmy na faryzeuszy. Na faryzeuszy i saduceuszy, którzy przychodzili jednak przyjąć chrzest. Nie stali z daleka i nie zrzędzili, nie krytykowali, ale przyjmowali chrzest. Jednak po coś. Czegoś tam potrzebowali. Coś się w nich stało. Nie byli to ludzie z kamienia. I mówi do nich mocno Jan Chrzciciel, że są plemieniem żmijowym. Być może im to nic nie dało, nie wiem. I że chcą uciec przed nadchodzącym gniewem. I że mają wydać owoc nawrócenia. Czyli nawrócili się. Coś w nich drgnęło. No to co jest nie tak? Oczywiście zawsze warto przyrównać postawę innych do swojej postawy.
Trudno powiedzieć, czy coś było nie tak. Ja myślę, że Jan tutaj bardzo konkretnie chciał ich wzywać do tego, żeby poszli dalej. Że to jest ten akt bardzo ważny, że przyszli, że słuchali, że weszli do tej wody, że wyznawali swoje grzechy. Jest pięknie, prawda? Ale to nie wystarczy. To nie wystarczy wyznać swoje grzechy, nie wystarczy wygonić diabła ze swojego życia, ale trzeba w to miejsce, do tego życia zaprosić Jezusa, bo jeżeli go nie zaproszę, jeżeli to mieszkanie będzie czyste, to co później Pan Jezus mówił, prawda, ten zły duch się będzie błąkał po miejscach bezwodnych, stwierdzi, to wrócę do miejsca, skąd wyszedłem, prawda, i jeszcze sprowadzi innych kolejnych, tak, czyli jeżeli za moją decyzją o nawróceniu nie pójdzie życie, nie pójdę drogą nawrócenia, nie zaproszę Jezusa, nie stanę się Jego uczniem, no to tego mojego nawrócenia po krótkim czasie nie zostanie nic, bo zapomnę, prawda, bo emocje opadły, było fajnie czegoś posłuchać, coś się wydarzyło, coś we mnie drgnęło, ale zająłem się potem swoim starym życiem, poklepałem się sam po ramieniu, tak jak tutaj, prawda, Jan mówi, faryzeusze bardzo lubili, prawda, o tym mówi się, odwoływać się do Abrahama, on jest naszym ojcem, my jesteśmy jego dziećmi, jesteśmy jego potomstwem, więc w sumie to jest wszystko w porządku. Zresztą i w związku z powyższym można z powrotem wrócić do tego samego bagienka, grajdołku, w którym sobie tkwiłem przez wcześniejsze lata i ta łaska nawrócenia, którą od Pana Boga dostałem, no na nic mi się nie przydała.
Czyli nie wystarczy kupić bilet, trzeba jeszcze pojechać? Być może można bilet kupować raz na miesiąc, prawda? Nawet raz na tydzień można chodzić do spowiedzi, proszę bardzo. I to jest niesłychana łaska i to jest nowe życie, ale trzeba jeszcze jechać.
Trzeba jechać. Znaczy, bardzo ważne to jest to, co ja między tymi spowiedziami co tydzień robię. Bo można się spowiadać co tydzień i w tygodniu nie robić nic. Niestety ja się czasami z takimi sytuacjami spotykam, tak, że ktoś się spowiada co tydzień, ale jak gdyby odchodzi od konfesjonału i wydaje się, że no nie, żadnej pracy nie podejmuje. Tak?
To jest twarda prawda, jeśli chodzi o prawdę. Tak bywa. Chodzę nawet raz na rok, raz na miesiąc różnie, prawda? I co? I nic. Nic się nie zmienia. Panie Boże, no co? Nic nie robisz? Ja robię, bo chodzę się spowiadać.
Zmiana to jest już taka kwestia dalsza, powiedział, ona należy do Pana Boga. To On mnie wszędzie przemieniał. Ależ ja Pan Bogu daję szansę, bo to, że ja się wyspowiadałem, to jest jakiś moment nawrócenia, prawda, bo spowiedź służy temu, żeby się nawrócić. Ale jeżeli ja na przykład po tej spowiedzi się w ogóle nie modlę, to co się ma w moim życiu zmienić? Jeżeli ja po tej spowiedzi, prawda, na miesiąc przez 3 tygodnie nie byłem w kościele, bez żadnego istotnego powodu, to co się ma w moim życiu zmienić? No nic się nie zmieni. I rzeczywiście wtedy mogę narzekać, że się nic nie zmienia? Czy, mogę. No to jest nieuzasadnione narzekanie, ponieważ ja nie zrobiłem nic, żeby dać Panu Bogu szansę. Ale jeżeli ja się staram, jeżeli ja się modlę, jeżeli ja uczestniczę w Eucharystii i rozważam to Słowo Boże i karmię się ciałem Chrystusa, to nigdy nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło. To, że ja czegoś mogę nie widzieć, jakiegoś tam postępu w sobie, to jeszcze nie jest problem. Ja bardzo często sam przyglądałem się temu swojemu życiu duchowemu, zwłaszcza w młodości swojej, kiedy należałem, znaczy wszedłem do grupy modlitewnej, grupy oddowy w Duchu Świętym, jeździłem na jakieś tam spotkania, modliłem się, etc., etc., etc. I tak mówię, nic się w tym moim życiu nie zmienia. Ale potem z perspektywy czasu, tak na przykład roku, popatrzyłem sobie wstecz, kurczę, no coś się zmieniło jednak. Bo te zmiany, które się dokonują, one nie są takie widoczne, one nie muszą być jakieś specjalnie spektakularne. Pan Jezus bardzo lubi nas prowadzić drogą ewolucji, a nie rewolucji.
No dobrze, coś jednak muszę robić. I tutaj ci nasi faryzeusze i sadyceusze no mają dobre ubezpieczenie. Mają ojca Abrahama. Ja jestem katolikiem i są ubezpieczone na życie wieczne. Tak?
Tak, no jestem ubezpieczony, jestem ochrzczony, polisę wykupiłem tak. I teraz...
Z tych kamieni może Bóg zrobić lepszych katolików niż ze mnie i z całego towarzystwa.
No właśnie, albo cudzołożnice, prawda, i grzesznicy wchodzą między przedrami do Królestwa Niebieskiego, tak.
I moje ubezpieczenie się skończy, bo siekiera do pnia jest przyłożona.
Tak jest. No i tu pokazuje wyraźnie cała ta sytuacja, że potrzeba we mnie stałego powrotu do prawdy, stałego stawania przed Panem Jezusem, który jest prawdą, którego się zapytam, Panie, czy ja aby na pewno się nawróciłem, czy ja jestem wierny Tobie, czy ja idę Twoją drogą, czy ja jestem Twoim uczniem, czy tylko wydaje mi się, czy tylko udaję, czy sam siebie oszukuję. Wracanie do Jezusa i stawianie siebie w prawdzie przed Nim jest, myślę, bardzo ważne.
Ale to jest twarda rzeczywistość. Tu jest napisane to prosto. Jeśli chcemy prawdy, ono tu jest napisane. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I to nie chodzi chyba o to, żeby się głaskać po głowie, ale żeby sobie zadać poważne pytanie. Jakim jestem drzewem? Czy w ogóle wydaje owoce?
A odpowiedź otrzymam od kogo? Owoce mojego życia nie należą do mnie. Oczywiście, że ja mam wydawać owoce. I mogę się tak naprawdę znowu skonfrontować swoje życie z Panem Jezusem. Z jednej strony ludzie i świat mogą mnie potwierdzić, moje nawrócenie. Ktoś ładnie kiedyś ujął, że jeżeli ja mówię, że się nawróciłem, ale nikt z mojego najbliższego otoczenia nie jest w stanie tego potwierdzić, to znaczy, że moje nawrócenie jest fikcją. Rzeczywiście moje nawrócenie musi być widoczne w tym, w jaki sposób funkcjonuję, jak żyję, jakie są moje relacje z bliskimi. Zgodnie z tym, co święty Jan mówił, prawda, jeżeli nie miłuję bliźniego, który jest obok mnie, to jak mogę twierdzić, że miłuję Boga? Więc w jaki sposób to moje nawrócenie musi być widoczne? I ono też będzie widoczne we mnie, chociażby w pokoju, który będzie się w moim życiu rozlewał, w moim sercu rozlewał. Kto nam ma tą prawdę powiedzieć? Tym, który zawsze nam powie prawdę, bo jest prawdą, jest oczywiście Jezus Chrystus. I chce postawić nasze życie w prawdzie. I można się zastanawiać nad tym, w jaki sposób nam Pan Bóg tą prawdę mówi. I odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele. Niewątpliwie Bóg, jeżeli chce kogoś uratować, to potrafi działać w sposób bardzo wstrząsający. Mamy tą historię chociażby ze świątyni jerozolimskiej i jej oczyszczenia, kiedy Jezus bierze bicz ze sznurków i wypędza, okłada ludzi. Mamy historię Izraela, która bardzo mocno pokazuje, prawda, gdy oni się nie nawracali, że przychodzili wrogowie, przychodzili Asyryjczycy, Babilończycy, przychodzili Rzymianie, przychodzili Grecy, przychodzili inni i pustoszyli ten kraj zgodnie z zapowiedzią Pana Boga, bo grzech prowadzi do śmierci. Więc w naszym życiu Pan Bóg też czasami używa wstrząsających rzeczywistości, żeby wstrząsnąć właśnie fundamentami naszego istnienia. To mogą być bardzo trudne sytuacje domowe, rodzinne, rodzinne, to może być nawet rozpadająca się rodzina, o którą ja w ogóle nie walczyłem, o którą nie dbałem, to może być jakiś wypadek, to może być jakaś choroba, to może być drugi człowiek, czasami to może być, nie wiem, spowiednik w konfesjonale, który mnie ochrzani, potrząśnie mną bardzo mocno. To mogą być inne okoliczności mojego życia, w których tak przysłowiowo, prawda, dochodzę do ściany i widzę, że jestem zupełnie bezradny. Wydawało mi się, że nad wszystkim panuję, a okazuje się, że nie panuję nad niczym. Że wszystko nagle mi się wymyka z rąk i nie zostaje mi nic. I wtedy zostanie tylko wołanie: Panie ratuj mnie. Bo tonę, bo ginę. Różnego rodzaju sytuacje, szpital, prawda, jest bardzo często wołaniem Pana Boga: człowieku, nawracaj się, bo giniesz. Ratuj się spośród tego przewrotnego pokolenia, bo giniesz. Ta droga, którą kroczyłeś do tej pory, ona cię nie prowadzi do życia, tylko do zagłady, do śmierci. No a śmierć jest zawsze konsekwencją grzechu, więc Bóg nie chce, żebyśmy żyli w śmierci i dlatego Bóg za wszelką cenę chce nas wyrwać z grzechu i być może właśnie dlatego Jan Chrzciciel tak bardzo mocno tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii się wypowiada, nie bacząc na nic. Być może właśnie dlatego inni prorocy, święci naszych czasów, prawda, Jan Paweł II potrafił bardzo ostro i jednoznacznie głosić prawdę.
A to bardzo mocne, co ksiądz powiedział. Jan Chrzciciel w ogóle kojarzy mi się z księdzem Popiełuszką, bo tamten też mówił prawdę i też nadstawiał karku i to się dla niego po ludzku źle skończyło. A mówi Jezus o tym, że to największy z proroków. Prostujcie drogi Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Tak mówi Jan Chrzciciel. Prostujmy nasze ścieżki. Przecież my też możemy być prorokami. Wystarczy mówić prawdę.
No. Fajnie, to brzmi, łatwo to powiedzieć, ale właśnie powiedz prawdę. Zobaczmy, ile w nas jest lęku przed mówieniem prawdy, przedstawianiem prawdy. Potem powiedz tą prawdę z miłością. Powiedz tą prawdę z wielkiej troski o drugiego człowieka.
A jeśli jest prawdziwa, to jest z miłością.
No właśnie.
Prawda prawdziwa, bo są różne prawdy. Bo jeśli jest Chrystusowa, to zawsze jest z miłością.
No niech tak będzie. Czasami mówimy, że prawda może zabić, tak? Prawda może zaboleć i to może być wtedy coś, co będzie nas ratowało, ale jeżeli prawda będzie powiedziana bez miłości, prawda może zabić. Jeżeli ja powiem prawdę, mając w sercu pragnienie, takie chrystusowe pragnienie, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, to ona rzeczywiście będzie powiedziana z miłością. Ale czy ja zawsze to potrafię zrobić? Niemniej to jest konieczne. Konieczne jest stawanie w prawdzie nasze własne. Więc żebym ja mógł być prorokiem dla innych, no też powinienem przyjąć to proroctwo do swojego życia.
No, oczywiście. Mówię o tym w całości. Prorokiem przede wszystkim mówić prawdę sobie. Przede wszystkim usłyszeć prawdę Jezusową. Potem przyjąć ją samemu, a potem, jeśli taka wola Boża, to nieść w świat.
Tak jest. Naprawdę jest mimo wszystko atrakcyjna. Zobaczmy, że ten Jan Chrzciciel, który nie głosił rzeczy łatwych, sprawiał, że ciągnęły do niego tłumy ludzi. On sam też atrakcyjny nie był fizycznie, to był Nazirejczyk, to był człowiek nieogolony, nieostrzyżony przez całe swoje życie. Ascetyczny człowiek, ubrany tak jak opisany mamy to.
Nie udawał kogoś innego.
Nie udawał kogoś innego, był autentycznym świadkiem do końca. I ta prawda jest pociągająca, więc myślę, że taką właśnie prawdą Jezus pragnie nas pociągać ku sobie, żebyśmy w świetle tej prawdy doświadczyli no, tego, czego On pragnie nam udzielić, czyli uwolnienia od wszystkiego, co nas zniewala, uwolnienia od tego świata, uwolnienia od wszelkich złudzeń, miraży, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi słabymi, zalęknionymi.
Mówić prawdę, czyli być świadkiem.
Tego, który jest prawdą i który prowadzi nas do życia. Bądźmy świadkami. Bądźmy świadkami, napełniając się w pierwszej kolejności Jezusem sami, żeby On rozświetlił wszystko to, co jest w nas ciemnością, pokazał nam prawdę, wydobył ją i uzdolnił nas do tego, żebyśmy tą prawdę Jemu oddawali. Zawsze, przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania.
Trwa Adwent i w tym Adwencie ciągle trwamy, czekając na Jezusa, który jest. Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęski.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.